Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Na jesieni coraz ciszej. Wrzesień. Słońce rzuca blask z ukosa i dzień krótszy. Chłodna rosa. Ha! I jesień. Polska jesień. O jesieni złota nasza, tyś jak darów Boża czasza. Dziwnie mądra. Pełna cześci i kojącej, pełna treści. W pożegnaniu grają lasy, barw tysiącem pełnych krasy. Wiosną łąki tu się tęczą, starodrzewne lasy wieńczą miedzią, złotem i rubinem, i szmaragdem, i bursztynem. Na jesieni świat się mieni i w dobrane gra kolory, pajęczyny srebrem dziany, jak kobierzec różnowzory, na dzień wielki rozesłany. Mgła poranna, co nie rada wdzięk odsłonić naraz oku, to się wznosi, to opada. I uroczy świat w tym mroku, co się dzieli na obrazy, w plątaninie tęcz i gazy, jak czarowna niby wstęga, co tę ziemię z niebem sprzęga. Srebrnej gazy stęczy wątku i bez końca, bez początku płynie, sunie i przegania, i otula, i odsłania wdzięki, ledwo sercu znane, a tak pięknie zasromane, pisał Wincenty Pol w pieśni o ziemi naszej. Babie lato, albo złota polska jesień, obydwie nazwy funkcjonują wymiennie, gdy mówimy o wrześniu i październiku. Bez dwóch zdań jest to najbarwniejszy okres roku. Drzewa, które na początku września są jeszcze zielone, stopniowo zaczynają zmieniać kolor, by wreszcie zabłysnąć złotem i czerwienią na tle nieba o tak intensywnym odcieniu błękitu, jakiego nie zobaczymy w naszym kraju ani wiosną, ani latem. Dołączają do tego jeszcze wrzosy. Teraz nadchodzi ich wielka chwila i niepozorne przez wiele miesięcy krzaczki obsypują się kwiatami w najróżniejszych odcieniach fioletu. A potem stopniowo liście drzew zaczną opadać, tworząc barwne kobierce. Opierają się temu tylko dęby. Ich liście, przebarwione na brunatno, często przetrwają na gałęziach aż do wiosny. Kilka kolejnych audycji poświęconych będzie początkom rolnictwa ekologicznego i rolnictwu ekologicznemu. Za kolebkę światowego rolnictwa ekologicznego przyjmuje się obecne tereny Polski. Związane są z tym dwie miejscowości oraz dwie wybitne postaci. Generał Dezydery Chłapowski z Turwi w Wielkopolsce i dr Rudolf Steiner z Kobierzyc koło Wrocławia. Obie miejscowości oddalone są około 150 kilometrów, a działalność obu tych panów dzieli około 100 lat. Jest rok 1815. Dezydery Chłapowski, mając 27 lat, przejął od ojca bardzo zadłużony majątek. Po 3 latach gospodarowania wyjechał do Anglii, gdzie zapoznawał się z praktyką rolniczą. Następnie w Szkocji na Akademii Rolniczej w Edynburgu poznawał zasady nowoczesnej agronomii. W szkole wykładano nauki przyrodnicze, które znajdowały zastosowanie w rolnictwie. Najdłużej przebywał na południu Szkocji w Fantazie. Tam nauczył się orać szkockim pługiem i stawiać okrągłe stogi, a przede wszystkim zrozumiał zasady płodozmianu. Zaznajamiał się z maszynami rolniczymi, hodowlą zwierząt, przemysłem przetwórczym płodów rolnych oraz organizacją pracy. Uczył się, obserwował, pracował fizycznie, orał, bronował, siał, kosił, młócił, pasł konie, bydło, trzodę, jak każdy rolnik pracował od świtu do zmroku po to, by wszystko poznać od podstaw. Po 18 miesiącach w końcu roku 1819 wrócił do swojego majątku liczącego około 10 tysięcy hektarów. Zdawał sobie sprawę, że należy zerwać z tradycyjną strukturą w rolnictwie. Nabytą wiedzę i doświadczenie szybko wprowadzał u siebie. Zabrał się do stosowania angielskiego płodozmianu. Ten system wymagał wielu zabiegów, nowego podziału pól, kopania i prostowania rowów oraz usuwania kamieni z gruntu. Pola podzielił na oddziały kilkuhektarowe z podziałem na klasy w kształcie czworoboków. Między oddziałami, na resztkach i klinach sadził krzewy i drzewa, które tworząc pasy zieleni polepszały warunki mikroklimatyczne. Niektóre zadrzewienia przekraczają od 2 do 3 kilometrów, biegną z północy na południe, w poprzek przeważających kierunków wiatrów, wiejących zazwyczaj z północnego zachodu. Korzyści z zadrzewień w krajobrazie rolniczym przedstawił w dziele o rolnictwie. Pisał tam między innymi: kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tym, jak go podnieść, upiększyć i ozdobić. Więc korzyści z zadrzewień przedstawił w dziele o rolnictwie. Stosowane jako żywopłoty, ostoja dla zwierzyny, ochrona gleby przed wysuszaniem, korzystanie z drewna, ograniczenie przenikania z jednych pól na inne niepożądanych związków chemicznych po stosowaniu nawozów mineralnych oraz pestycydów. Zwrócił uwagę, że głównie zadrzewienia, ale i też oczka śródpolne, mokradła i miedze pozwalają na zachowanie bogactwa przyrodniczego, a więc bioróżnorodności. Zastosował głęboką orkę. W tym celu zakupił w Anglii pierwszy żelazny pług szkocki, sprowadził też młocarnię. Przeprowadził meliorację pól, które tego wymagały. Uprawiał rośliny zgodnie z ich wymaganiami, stosował obornik i kompost, starannie przygotowywał glebę pod uprawy. Dokonał zmian w hodowli, które polegały na poprawie rasy zwierząt. W Turwi założył gorzelnię z browarem i olejarnię, a później cukrownię. Odpadkami z fabryk wzbogacał paszę dla zwierząt. Z początku wprowadzane zmiany były tematem kpin i żartów sąsiadów, ale szybko przerodziły się w szczery podziw i naśladownictwo. Osiąganie takich wyników możliwe było dlatego, że sam doglądał wszelkich prac w gospodarstwie. W ciągu 10-15 lat przy dużych nakładach nastąpił 2- i 3-krotny wzrost dochodów. A to jeszcze przed rokiem 1830 pozwoliło oczyścić majątek z długów. Zajmował się także kształceniem przyszłych rolników. Począwszy od 1834 roku przyjmował corocznie 6 kandydatów na 2-letnie szkolenie rolnicze. A teraz o drugim prekursorze rolnictwa ekologicznego. W roku 1861 w kraj Lewaczu, w monarchii austro-węgierskiej, dzisiaj w Chorwacji, przyszedł na świat Rudolf Steiner, najstarszy syn urzędnika kolejowego. Studiował na Politechnice Wiedeńskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, natomiast doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie w Rostocku w 1891 roku. 2 lata później ukazuje się jego główne dzieło Filozofia Wartości. W Berlinie działał w środowisku literatów i artystów i prowadził ożywioną działalność jako wykładowca i publicysta. Przez 6 lat prowadził kursy i wykłady w szkole dla robotników. Swojej naukowej metodzie badań sfery ducha nadał nazwę antropozofia. My tutaj oczywiście jesteśmy krytycznie ustosunkowani do antropozofii, ale tu chodzi o rolnictwo ekologiczne. Antropozofia dała pierwsze impulsy ekologii, zdrowej produkcji żywności i odtruwaniu zanieczyszczonej chemicznie ziemi. traktuje zwierzęta i rośliny jako żywe istoty, za które człowiek jest odpowiedzialny. W pedagogice stara się wychować człowieka zgodnie z jego istotą, pomagając dziecku rozwijać jego wnętrze i daje siłę do realizacji dorosłego życia. W medycynie pragnie połączyć osiągnięcia naukowe z mądrością natury. W sztuce i architekturze pozwala człowiekowi nadać materialną formę duchowej idei. Nie ma dziedziny życia, w której nie mogłaby być użyteczna. Uczy świadomego życia i budowania indywidualnego poznania. Interpretacja przyrody wynikająca z jego filozofii podkreśla ścisłą współzależność Ziemi, człowieka i kosmosu oraz zakłada, że za pomocą określonych preparatów i działań człowieka może aktywizować różne formy energii obecne w przyrodzie. Występują tu pewne analogie do filozoficznego pojęcia vis vitalis, czyli siły życia. Poza ogólnymi zasadami ekologicznymi, ekologicznego gospodarowania zaleca stosowanie w uprawach środków biodynamicznych, np. krzemionki oraz preparatów ziołowych, np. z rumianku lub pokrzywy do kompostów. Szczególną rolę przypisuje obornikowi krowiemu w utrzymaniu żyzności gleby. W rolnictwie biodynamicznym podtrzymuje przekonanie o wpływie faz księżyca na wzrost i rozwój roślin. Ten austriacki filozof i przyrodnik był jednym z pierwszych Europejczyków, którzy zwrócili uwagę na zagrożenie człowieka i jego naturalnego środowiska przez rolnictwo oparte na chemicznej stymulacji gleby i chemicznej ochronie roślin. Wychodząc naprzeciw pytaniom rolników niemieckich, w majątku Karla von Kaiserlinga w Koberwitz, obecnie Kobierzyce koło Wrocławia, od 7 do 16 czerwca 1924 roku miał cykl wykładów zatytułowanych Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie, w których sformułował zasady rolnictwa biologiczno-dynamicznego opartego na biologicznej technologii rolniczej. Słuchaczami kursu byli właściciele ziemscy, którzy jego przemyślenia zaczęli wprowadzać w życie. Między innymi uczestnikiem kursu był dr Günter Wachsmund, który podczas przypadkowego spotkania wyłożył Stanisławowi Karłowskiemu, hrabiemu z Szelejewa, podstawy tego rolnictwa, a ten zainteresowany tymi ideami, pierwszy w Polsce, przestawił w 1930 roku swoje 1760-hektarowe gospodarstwo w Szelejewie koło Gostynia na biodynamiczną metodę gospodarowania. Jako senator II Rzeczypospolitej upowszechniał tę metodę gospodarowania w kraju. Wydał kilka broszur instruktażowych. Organizował w swoim gospodarstwie kursy, szkolenia i spotkania rolników. Tuż przed wojną powstało w Poznaniu Towarzystwo Krzewienia Zasad Życia i Gospodarki zgodnie z przyrodą. Hrabia Stanisław Karłowski został rozstrzelany przez Niemców na Gostyńskim Rynku 21 października 1939 roku, zaś jego gospodarstwo skonfiskowano. Wojna oraz powojenna intensyfikacja rolnictwa przerwały rozwój tej metody gospodarowania. Pionierem, który w 1960 roku swoje 3-hektarowe gospodarstwo przestawił na biodynamiczne, był inżynier Julian Osetek w Nakle nad Notecią. W 1981 roku wystąpił z pierwszym publicznym wykładem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie przedstawił ideę rolnictwa biodynamicznego. Dziennikarze, korzystając z rozluźnionej cenzury, odważyli się na krytykę rolnictwa degradującego środowisko przyrodnicze. Inżynier Osetek umiejętnie wykorzystał aktywność mediów, by rozbudzić publiczne zainteresowanie hasłem rolnictwo biodynamiczne. Zafascynowało ono profesora Mieczysława Górnego z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekologa gleby, który w metodzie biodynamicznej znalazł praktyczne zastosowanie swej wiedzy teoretycznej. Dzięki działalności upowszechnionej obu popularyzatorów metoda biodynamiczna stała się w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku synonimem ekologicznej alternatywy w rolnictwie. Pierwszy kurs rolnictwa ekologicznego zorganizowany został w Warszawie w roku 1984, lecz dopiero 1 września 1989 roku zarejestrowano pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, A w 1993 roku Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego. Obie organizacje opracowały pierwsze kryteria rolnictwa ekologicznego oparte na wytycznych Międzynarodowej Federacji Organizacji Rolnictwa Ekologicznego. Ustawa o rolnictwie ekologicznym została uchwalona przez Sejm 16 marca 2001 roku i obowiązuje od 3 listopada 2001 roku. W roku 2002 utworzono Wydział Rolnictwa Ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Idea odnowy rolnictwa, zapoczątkowana blisko 90 lat temu, dziś staje się znów aktualna. W ponad 50 krajach propaguje się rolnictwo ekologiczne, które jest alternatywą dla rolnictwa uprzemysłowionego. Produkty ekologiczne mają coraz więcej odbiorców na całym świecie. Znak firmowy, który reprezentuje rolnictwo ekologiczne, Demeter, jest marką światową, a produkty z nim związane mają najwyższą jakość. Dziękuję bardzo pani magister Marii Pasternak z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, że zajęła się tą sprawą i przypomniała nam początki rolnictwa ekologicznego. Dopowiedzmy jeszcze do tego, co zostało tu powiedziane o generale Dezyderem Chłapowskim. Otóż w południowej Wielkopolsce, w Turwi i Rąbinie koło Kościana, zakładał zadrzewienia i zakrzewienia według wzoru ziemianina Kuka zrealizowanego w hrabstwie Norfolk. Chłapowski ogrodził w swoim majątku 10 tysięcy hektarów ziemi pasami żywopłotów i drzew. Rozumiejąc ich dobroczynne funkcje, jak spowolnienie topnienia śniegu, przedłużenie wilgotności gleby, osłonę przed wiatrem i erozją, wpływał na rozwój mikroorganizmów, sadził na polach przy drogach i na miedzach, grusze, topole, wierzby, brzozy, leszczynę, głóg i tarninę. Tętniło w nich życie pszczół i trzmieli, ptaków i drobnej zwierzyny. W Kopaszewie, w gminie Krzywiń, syn generała Kazimierz założył kilka alei jesionowych, topolowych, platanowych, kasztanowych oraz krzewów, a wnuk Mieczysław kontynuował przebudowę parku w tej miejscowości. W roku 1992 utworzono tam agroekologiczny park krajobrazowy imieniem Dezyderego Chłapowskiego, który podlega prawnej ochronie jako dobro i zabytek narodowej kultury. Działalność tę kontynuował profesor Adam Wodziczko, dostrzegając w niej możliwość poprawy równowagi biologicznej rolniczych terenów, podniesienia plonów, jak i upiększania krajobrazu. Za sprawą obłąkanej ideologii komunistycznej, według której podobnie jak człowiek dziki, tak też człowiek cywilizowany musi walczyć z naturą, aby zaspokoić swoje potrzeby, duża część tych zadrzewień i zakrzewień została zniszczona, gdyż przeszkadzały one agrolotnikom dokonującym oprysków i rozsiewania nawozów. Ta dewastacja niestety trwa do dzisiaj, choć muszę powiedzieć, bo byłem tam w tym rejonie w czerwcu, jeszcze jest znacznie piękniej niż gdzie indziej. Wiele przykładów tutaj tych zniszczeń polegających na wypalaniu zakrzewień i to czasem na długości kilku kilometrów, czy zasypywanie śródpolnych oczek ma miejsce do dzisiaj. Skutek jest taki, że zmiany warunków siedliskowych roślin, wypalanie ostoi pożytecznych ssaków, ptaków, płazów i owadów, naturalnych wrogów szkodników roślin, powoduje ich eliminację. W Polsce 38 gatunków zwierząt utraciło wszystkie naturalne stanowiska na obszarze Polski. 31 z nich wymarło całkowicie, a 7 nie można spotkać już w stanie dzikim. Te ostatnie można zobaczyć tylko w ogrodach zoologicznych. W efekcie tych szkodliwych praktyk wzrasta, jak informuje profesor Andrzej Dubiel, ilość gatunków szkodników roślin, bowiem gdy przed 50 laty było ich około 17, to obecnie jest ich 400 i to odpornych na pestycydy. A teraz dedykuję fragment rozprawy Łukasza Górnickiego, pisarza politycznego, sekretarza i bibliotekarza króla Zygmunta Augusta, krytyka szlacheckich wolności i autora dziejów w koronie polskiej, uczestnikom jutrzejszego marszu w obronie wolności. Człowiek rozumny stara się o ciało swe, żeby nie chorowało, a jeśli zachorzeje, wnet się mu o zdrowie stara. A jeszcze człowiek mądry nie tak wielką pieczę ma o swoim ciele, jaką ma o duszy, iż by poznał, nie ma li choroby jakiej, boć to jest znać siebie samego, znać duszę swoją, jaka jest, jeśli jest zdrowa, czyli chora. Tak i ci, którzy rządzą królestwy, przodkują w Rzeczypospolitej, starać się o to mają, iżby nigdy Rzeczpospolita nie chorowała, a jeśli zachorzeje, żeby w czas poratowana była. Tu bych ja chciał, żeby każdy rozumny człowiek obaczył, jeśli nasza Rzeczpospolita nie choruje. Nie wspominam nienawiści, która jest między stany, z której nic dobrego urość nie może jako w człowieczym ciele, gdy dobra wilgotność przeładuje. Samo to, że taka swawola w Polsce jest, że tak lekkie uważenie prawa, że do sprawiedliwości tak trudny przystęp, a zaż to nie choroba, zaż to nie skaza Rzeczypospolitej gwałtowna. Wracam więc do tego, co począł i powiadam, iż nie jest nikt, kto by tego nie widział, że Rzeczpospolita nasza bardzo jest chora, bardzo nadpsowana, częścią obyczajami złymi przyniesionymi z cudzych ziem, częścią złym wychowaniem ludzi młodych, a nader łaskawym prawem, na one dawne dobre ludzi postanowionym, gdyż obojga trzeba do dobrze postawionej Rzeczypospolitej, to jest i obyczajów dobrych, i dobrego prawa, a bowiem jako dobre obyczaje, żeby się nie skaziły, potrzebują dobrego prawa, tak też dobre prawa, żeby zostały całe, dobrych obyczajów potrzebują. Ze złych tedy obyczajów i ze słabego prawa urosły wielkie, a gwałtowne w Polsce złości tak, iż ile jest ludzi możnych w Polsce, a złego sumienia tyle jest tyranów. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę, za spotkanie z panem doktorem Leszkiem Kożuchowskim. Już za 2 minuty serwis informacyjny. Thank you.